supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
Zapraszam na kolejny odcinek Supermocnych, a ze mną w studiu jest wyjątkowa kobieta. Natalia Partyka. Przyznam szczerze i z ręką na sercu, że nigdy w życiu nie miałam chyba do czynienia z tak utytułowanym sportowcem. Ale wymienię. Oczywiście polska tenisistka stołowa, sześciokrotna mistrzyni paraolimpijska z Aten, z Pekinu, Londynu, Rio de Janeiro, Tokio. Czterokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich w Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro również i Tokio. Tych medali, jak przyglądałam się liście, to one się nie mieszczą na jednej stronie A4. Jeśli chodzi o wszystkie mistrzostwa, w których zdobyła złoto najczęściej chyba z tego, co widziałam.
Dzień dobry. Ojej, no tak, lista medali długa, ale no to przede wszystkim dlatego, że ja już też długo grałam w tenisa stołowego, więc miałam kiedy te krążki nazbierać.
Też przeczytałam, że byłaś najmłodszą paraolimpijką na świecie.
Była taka sytuacja, mając 11 lat, pojechałam na swoje pierwsze igrzyska paraolimpijskie do Sydney. Było to Sydney 2000. Kilka lat wcześniej dopiero zaczęłam grać w tenisa stołowego, a się okazało, że jako 11-latka zadebiutowałam na igrzyskach, więc no przygoda, poleciałam na drugi koniec świata na chyba 3 czy 4 tygodnie, oczywiście bez rodziców, ale dobrze zaopiekowana, bo byłam najmłodszą uczestniczką właśnie całych igrzysk polskiej reprezentacji. No i byłam taką maskotką. Wszyscy o mnie dbali bardzo mocno, naprawdę fajny czas. No niestety te mistrzostwa nie zdobyłam, ale ja myślę, że akurat w tym przypadku takim największym sukcesem było to, że jako taki mały dzieciak już byłam w stanie zakwalifikować się na te igrzyska, bo to nie było tak, że po prostu dano mi te miejsce z urzędu, czy że tylko dla i wyłącznie dlatego, że ja miałam 11 lat. Ja musiałam sobie to miejsce kwalifikacji wywalczyć i ja wcześniej jeździłam po turniejach, zdobywałam punkty do rankingu i po prostu załapałam się na te igrzyska z rankingu i podobno byłam piąta. Nie pamiętam nic, naprawdę nie pamiętam nic z sali ping-pongowej z tego czasu. Mam jakieś inne wspomnienia spoza aren sportowych, więc podobno grałam dobrze, oczywiście wszystkim wierzę. No i też to już ja mogę powiedzieć, stwierdzić, że miło spędzałam czas poza salą, także myślę, że fajne po prostu doświadczenie i przeżycie. Podobno jak pojawiłam się na początku na sali do tenisa stołowego w Gdańsku, w moim pierwszym klubie MRKS Gdańsk i tam ówcześni trenerzy znali ludzi ze środowiska sportu paraolimpijskiego i też dali im cynk, że taka dziewczynka się pojawiła. W każdym razie historia jest taka, że podobno właśnie trenerzy powiedzieli, że zobaczycie, że ona pojedzie na igrzyska. I to już niedługo. No i rzeczywiście mieli rację. Ktoś tam coś we mnie dostrzegł po prostu.
No nie coś, tylko olbrzymi talent. Kiedy zobaczyłam, że przyjeżdżasz do Poznania i będziesz tutaj, pomyślałam sobie, że program Supermocne to jest program właśnie o takich kobietach jak ty, które pokonując przeciwności losu i nie tylko przeciwności losu, realizując swoją pasję, swoje marzenia, osiągają niesamowite sukcesy. Jak się z tym czujesz?
Przede wszystkim czuję się ogromną szczęściarą, że znalazłam w swoim życiu pasję, którą mogłam realizować, w której ja się mogłam realizować. Okazało się, że tenis stołowy bardzo mocno mnie ukształtował i powiedziałabym, że też ta moja niepełnosprawność też mnie ukształtowała.
Widzisz, bo zaczęłam z tobą rozmowę, a nie wspomniałam o tym, że te wszystkie sukcesy osiągasz pomimo swojej niepełnosprawności, bo urodziłaś się bez prawego przedramienia. Wypadło mi to z głowy, bo zupełnie nie myślę o tym, rozmawiając z tobą i gratulując ci tych wszystkich sukcesów, ale chciałabym, żebyś opowiedziała mi, jak to się wszystko zaczęło.
Tak, no może rzeczywiście moja historia jest troszeczkę niezwykła na tle innych z tego powodu, że właśnie tak, urodziłam się bez prawego przedramienia i zaczęłam grać w tenisa stołowego i nie tylko ze sportowcami niepełnosprawnymi, ale przede wszystkim grałam przez bardzo wiele lat, mocno skupiając się na tym sporcie zawodowym, olimpijskim i grając, rywalizując ze sportowcami pełnosprawnymi, więc można powiedzieć, że porwałam się na coś szalonego, ale wydaje mi się, że po prostu od samego początku miałam szczęście do ludzi, których spotykałam na swojej drodze, bo po pierwsze trenerzy, którzy na początku mnie zobaczyli, nie przekreślili mnie, a wręcz odwrotnie, coś tam we mnie dostrzegli. Wkręcili mnie też w ten sport paralimpijski, bo tam w roku, nie wiem, 97 czy 98, jak zaczynałam, ani ja, ani moi rodzice nie mieliśmy pojęcia, że coś takiego jak sport paralimpijski w ogóle istnieje, więc to też była dla nas nowość, ale równocześnie przez wiele pierwszych lat treningów grałam i ze sportowcami pełnosprawnymi, ze swoimi rówieśnikami, ale też ze sportowcami niepełnosprawnymi, więc miałam dużo możliwości do treningu. Naprawdę byłam ping-pongowo bardzo dobrze zaopiekowana. I później jak zaczęłam wygrywać, zaczęłam uczyć się nowych umiejętności, no to też zaczęłam mieć takie śmielsze marzenia. Po prostu gdzieś tam w głowie tej małej dziewczynki pojawiały się jakieś marzenia ping-pongowe, sportowe i po prostu chciałam grać. Gra mi sprawiała dużo radości i miałam wrażenie, że jestem w tym całkiem niezła.
Ale no jak trafiłaś w ogóle na treningi już?
Na treningi trafiłam za sprawą mojej starszej siostry Sandry. Ona jest ode mnie 4 lata starsza i ona pierwsza rozpoczęła treningi. No wiadomo, że wszystko przede wszystkim dzięki rodzicom, bo po prostu chcieli, żebyśmy coś z Sandrą robiły. Padło na ten stołowy chyba głównie dlatego, że mieszkaliśmy całkiem niedaleko. I to były czasy, że w Trójmieście naprawdę dosyć dużo ludzi grało, bo mamy w Trójmieście takie fajne ping-pongowe tradycje. W każdym razie, jak to młodsze rodzeństwo chodziło za Sandrą krok w krok, trener powiedział, że jak jeszcze trochę podrosnę, no to mogę przyjść na salę i spróbować. No i w końcu ten moment nadszedł. Bardzo długo razem trenowałyśmy. Siostra mnie przez wiele lat ogrywała.
Tak? Ogrywała
i to bardzo, bardzo często. Po prostu była starsza, była lepsza, była silniejsza, więc naprawdę musiałam trochę popracować, żeby ją pokonać. To była też dla mnie taka motywacja.
A pamiętasz ten pierwszy mecz z siostrą?
Nie. To jest taka opowieść, która nie do końca jest taka fajna, bo się okazuje, że pomimo tego, że tego bardzo chciałam, no to nie pamiętam tego pierwszego momentu, jak ją pokonałam, no ale w końcu on nastąpił.
A pamiętasz taki moment w tych swoich treningach, w których stwierdziłaś, że to jest ta zajawka, że to już nie jest przypadek, że to jest to, co chciałabyś robić, doskonalić?
Tak, ja pamiętam, że jak miałam lat 15, to był 2004 rok, ja najpierw, no wiadomo, już grałam aktywnie w tych wszystkich kategoriach wiekowych, jeździłam po turniejach i tak dalej i ja byłam ostatni rok kadetką, czyli pojechałam na Mistrzostwa Europy, zawsze w lecie są Mistrzostwa Europy, gdzie no, zjeżdża się cała czołówka. I nie tylko, i rywalizuje się o medale ze swoimi rówieśnikami. I ja z tych Mistrzostw Europy przywiozłam 4 medale, a tam zdobyłam m.in. złoty medal w turnieju indywidualnym. Czyli ten najważniejszy tytuł jakby wpadł w moje ręce. Ja absolutnie nie byłam faworytką tego turnieju. Myślę, że byłam wymieniana jako jedna z faworytek do medalu, ale na pewno nie do złotego. I się okazało, że ten złoty medal zdobyłam. I może te moje umiejętności, pomimo tego, że były wysokie, nie były lepsze od moich przeciwniczek, ale ja tam walczyłam po prostu o każdą piłkę jako o życie. Myślę, że ten medal w dużej mierze wywalczyłam po prostu z sercem i taką wolą walki i chęcią po prostu odniesienia sukcesu. I to był taki moment, że sobie pomyślałam, kurczę, no fajnie, nie byłam faworytką, ograłam lepsze dziewczyny od siebie. Skoro one mogą grać na wysokim poziomie, no to może ja też. I wtedy sobie tak postanowiłam, że okej, od tego czasu wszystko idzie pod kątem tenisa stołowego, na tym się tylko i wyłącznie koncentruję. Chcę spróbować, chcę grać dobrze, chcę jakby z tego żyć. I później też zdobyłam swój pierwszy złoty medal na Igrzyskach Paralimpijskich. Także to był taki fajny rok, właściwie fajne lato, można powiedzieć, pełne sukcesów. No to był taki bodziec do dalszej pracy.
I to była w 100% twoja decyzja. To nie jest tak, że rodzice cię popychali do tego, albo trener właśnie cię popychał do tego, że proszę, Natalia, zajmij się tym zawodowo.
To nie było tak, to była dokładnie tylko i wyłącznie moja decyzja. Oczywiście rodzice, jak to rodzice byli takim supportem, wspierali, czuwali, żebym gdzieś tam chodziła na te treningi i tak dalej, ale myślę, że już też w tym wieku, pomimo, że no, tylko 15 lat miałam, albo może aż 15, byłam całkiem świadoma i wiedziałam, że po prostu chcę i że to muszę robić dobrze i dawać z siebie wszystko, więc rodzice wspierali, trener też jakby wspierał, byłam w takiej fajnej grupie treningowej, więc naprawdę była super atmosfera do pracy i wiedziałam, że to jest dla mnie szansa i że ja tą szansę muszę wykorzystać jak najlepiej. Ja naprawdę bardzo dużo trenowałam. Te moje sukcesy nie wzięły się znikąd. Myślę, że to, że po prostu rywalizowałam na takim dobrym poziomie przez tyle czasu z sportowcami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi, to jest przede wszystkim moja ciężka, codzienna praca, bo naprawdę ja często przychodziłam pierwsza na salę i najczęściej wychodziłam z niej ostatnia, więc no, cały dzień siedziałam na tej sali.
No ale właśnie, no muszę ci się o to spytać. No nie masz prawego przedramienia. Nie czułaś, że to od początku na przykład może być przeszkoda do tego, żeby osiągać te największe sukcesy, o których myślałaś?
No właśnie nie czułam chyba, że to może być przeszkoda. Wiedziałam, że wiedziałam, że no trochę się różnię, że jednak w tenisie stołowym dobrze jest mieć te dwie ręce. No ale skoro jej nie mam, no to muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby grać dobrze, żeby grać najlepiej jak potrafię. A że chciałam, to były moje jakby plany i marzenia, żeby rywalizować ze sportowcami pełnosprawnymi, to wiedziałam, że jakby ja nie mogę mieć jakichś wymówek, że ja muszę robić więcej, żeby ich gonić. No ja po prostu robiłam więcej. Naprawdę trenowałam bardzo dużo. No jeszcze wiadomo, chodziłam do szkoły, więc to właściwie mój dzień wyglądał tak, że szkoła, trening. Często jeszcze później też wieczorem trening. No bo i ciężko, i fajnie, ale no wiedziałam, że po prostu to jest jedyna droga do tego, żeby mieć szansę.
A traktowałaś to kiedykolwiek jako taką taryfę ulgową?
Oj nie, nigdy nie traktowałam swojej niepełnosprawności jako taryfy ulgowej. Ja myślę, że fajnie się stało, że w tak młodym wieku, bo w tym wieku 7-8 lat ja już trafiłam do środowiska sportu paralimpijskiego i też jakby moi rodzice w tym mocno uczestniczyli. I tak naprawdę mogliśmy na własne oczy zobaczyć na różnych turniejach. Ja chyba po kilku miesiącach treningu pojechałam na pierwsze Mistrzostwa Polski. Właśnie to było takie zderzenie z osobami z niepełnosprawnością. No i zobaczyliśmy mnóstwo ludzi z różnymi niepełnosprawnościami, grających tenisa stołowego, grających całkiem nieźle, jakby wygrywających, cieszących się życiem, takich samodzielnych. I to był chyba dobry przykład dla mnie, że ta niepełnosprawność to nie jest koniec świata i że mogę się realizować. I też dobry przykład dla rodziców, bo zobaczyli, że niepełnosprawność nie równa się jakiś tam brak samodzielności, że ja mogę być samodzielna i to, co oni robili bardzo dobrze, to mnie nigdy w niczym nie wyręczali. Jakby chcieli, żebym znalazła zawsze taki swój sposób na radzenie sobie z takimi codziennymi rzeczami, więc dawali mi taką po prostu przestrzeń i myślę, że to było naprawdę bardzo, bardzo mądre z ich strony.
Zanim zaczęłaś grać w tenisa stołowego, a zaczęłaś w wieku 7 lat, tak?
Tak.
Już miałaś tą lewą rękę tak wykształconą, że robiłaś nią właściwie wszystko, ona zastępowała ci dwie?
Ojej, no myślę, że tak. Ja myślę, że też to, że ja już się urodziłam jakby z tą niepełnosprawnością, spowodowało, że po prostu, no wiadomo, od samego początku tej prawej jakby dłoni, prawego przedramienia ja nie miałam i znanym stanem rzeczy dla mnie była tylko ta po prostu lewa ręka i ja zawsze musiałam sobie jakoś radzić, więc pewne rzeczy przychodziły mi naturalnie, a z niektórymi musiałam troszeczkę, może no, tak powiedzieć, że pokombinować. Potrzebowałam czasami więcej czasu, żeby znaleźć jakiś tam swój sposób na radzenie sobie z niektórymi czynnościami. No nie wiem, chociażby jakieś wiązanie butów. Natomiast ja zawsze byłam aktywna. To też jestem jeszcze z tego rocznika, że czas wolny spędzało się na powietrzu, więc miałam więcej kolegów niż koleżanek, więc ja też tam biegałam po drzewach, skakałam przez płoty, jeździłam dużo na rowerze. Więc myślę, że to też spowodowało, że po prostu byłam taka sprawna tak ogólnie i może dlatego też sobie lepiej poradziłam na sali ping-pongowej.
Czyli bliscy nie huchali na ciebie, że nie rób tego, bo nie wiem,
na szczęście,
sobie z czymś tam nie poradzisz.
Tak, na szczęście nie było tak, że huchali, dmuchali i po prostu wyrywali mi wszystko z rąk i chcieli robić rzeczy za mnie, a wiem, że też się takie przypadki zdarzają, więc jak, no nie wiem, musiałam sobie otworzyć coś, jakieś opakowanie, no to po prostu kombinowałam i spróbowałam znaleźć sposób, żeby je otworzyć samej, a jak nie mogłam po jakiejś tam dłuższej chwili, no to wtedy poprosiłam o pomoc, ale najczęściej ten sposób zawsze znajdowałam.
Udało ci się znaleźć. Przeczytałam w wywiadzie z 2021 roku, czyli nie tak dawno, to 3 lata temu, twoją wypowiedź i brzmi ona tak. Ostatnio próbowałam sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz przegrałam mecz w turnieju dla niepełnosprawnych i wyszło mi, że jestem niepokonana od 2008 roku.
No już na szczęście się to zmieniło.
Supermocne. Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje Supermocne.
Supermocna Natalia Partyka, tenisistka stołowa. Pamiętasz tę swoją pierwszą porażkę po takiej długiej pasie?
Tak, oczywiście, że pamiętam. I nastąpiła ona na Igrzyskach Paralimpijskich w Tokio. Ja w Tokio po raz pierwszy od 2004 roku nie wygrałam turnieju indywidualnego. To były pierwsze igrzyska, gdzie ja przegrałam w półfinale. Przegrałam ze swoją odwieczną rywalką Chinką, ale grającą już wtedy w barwach Australii. Spotkaliśmy się w półfinale. A w półfinale dlatego, bo jak gdzieś tam na etapie rozgrywek grupowych powinęła się noga, przegrała jeden mecz i zamiast z pierwszego miejsca wyszła z drugiego i po prostu wpadłyśmy na siebie wcześniej. A myślę, że w innych okolicznościach byśmy grały razem w finał. W każdym razie to, że ja byłam niepokonana tak długo, z jednej strony to było fajne i imponujące, może robić wrażenie, ale to było ogromnie obciążające. To był strasznie duży ciężar, który dźwigałam na barkach, naprawdę. Wiedziałam, że to się pewnie prędzej czy później stanie, że to jest no nieunikniona jakaś tam porażka w sporcie. Ja wiele razy miałam jakieś gorsze momenty i niewiele brakowało, żeby gdzieś tam ktoś mnie ograł, ale zawsze udawało mi się uciec spod tego noża. Natomiast w Tokio już rady nie dałam i dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że fajnie się stało, znaczy fajnie, to może źle brzmi, dobrze się stało, że ta porażka się pojawiła, bo naprawdę ten ciężar po prostu mi z tych barków spadł. Nagle oddychało się troszeczkę lepiej, tak, zeszło ze mnie to ciśnienie. Oczywiście po meczu byłam wkurzona, byłam zła, trochę rozczarowana, że się nie udało, bo jakby ja chciałam być w finale, chciałam zdobyć złoty medal, ale z drugiej strony poczułam też taką ulgę. Okazało się, że świat się nie skończył. Ale tego się bardzo
się
bałam,
nie
że
wydarzyło.
Co to będzie, jak ja w końcu przegram ten jeden mecz od, nie wiem, tych 15 lat, że
taka
no nie wiadomo, co to będzie.
Ci towarzyszyła przed
tak,
każdym
ja się tego bardzo bałam. Wiadomo, katastrofizacja w głowie. Głowa pisze różne scenariusze. I naprawdę, przyznaję się, po prostu się tego bardzo bałam i to też powodowało ten taki strach i ta presja, że ja nie zawsze byłam w stanie grać na 100%, w sensie nie byłam w stanie pokazać swoich umiejętności. Zawsze miałam troszeczkę z gdzieś tam związane nogi, troszeczkę bardziej sztywną rękę i przede wszystkim też mniej radości z gry i z tego, że jestem na jakimś fajnym turnieju, że po prostu mogę w tym uczestniczyć. To po prostu było tylko takie odhaczanie tych kolejnych zwycięstw i kolejny raz jakby z nikim nie przegrałam. I ta porażka w Tokio właśnie pomogła mi zmienić to podejście. Tak trochę ze mnie zeszło i się okazuje, że brązowy medal też jest sukcesem, że świat się nie skończył, że dużo ludzi mi tego medalu gratulowało i też dzięki takiej reakcji, takiemu feedbackowi, który dostałam od ludzi. Ja ten medal myślę, że dosyć szybko też zaczęłam doceniać. On naprawdę dużo dla mnie znaczy, bo ma za sobą taką naprawdę niezwykle cenną dla mnie historię i duże znaczenie, jakby bo bardzo mocno to moje podejście się zmieniło, a wiem, że wiele osób też marzy o medalu, nawet o brązowym, a go nigdy w życiu nie będzie miało i umiem to dzisiaj tutaj, będąc, siedząc, docenić.
To od tego momentu czerpałaś już większą przyjemność z kolejnych potyczek?
Tak, trochę tak, ale gdzieś tam i tak ta presja była, no bo jakby nie było, to była jedna porażka. Ja się później w tej Chince, która mnie pokonała w Tokio. W singlu zrewanżowałam na turnieju drużynowym. Jakby w drużynówce się spotkałyśmy, ja z nią wygrałam, więc można powiedzieć, że wyrównałam rachunki. W każdym razie, rzeczywiście już później było ciut łatwiej, bo byłam jakby w nowej sytuacji. Nie ja broniłam medalu, nie ja już jakby byłam numerem jeden na rankingu, więc się troszeczkę pozmieniało, ale nie oznacza to, że nie chciałam tego złota. Później po igrzyskach w Tokio były mistrzostwa świata, tam też przegrałam z tą Chinką. Teraz w Paryżu też z nią przegrałam, więc jakoś tak się...
Ale lubicie się?
Tak, lubimy się. Myślę, że też jakby doceniam tą pracę, którą każdy zawodnik wykonuje. Przy stole jakby jesteśmy rywalkami, rywalizujemy i możemy walczyć jako o życie. Natomiast poza stołem, po meczu trzeba jakby się akceptować, respektować i pamiętać, że to jest tylko sport i po prostu uznać to, że akurat w danej chwili, w danym momencie przeciwnik był lepszy i jakby myślę, że nie mam totalnie z tym problemu, chociaż oczywiście też się zmagam z jakimś tam rozczarowaniem i tak dalej.
Ale myślę sobie, że twój życiorys i twoje sukcesy to jest dobry scenariusz na film i w tym filmie takim charakterem czarnym twoją przeciwniczką, rywalką mogłaby być właśnie...
Tak, ta Chinka. Tak, myślę, że mogłaby być jak najbardziej, bo my naprawdę wiele razy grałyśmy przeciwko sobie te najważniejsze mecze finałowe. Po prostu wiele razy wygrywałam ja, a teraz wygrywa ona, a jak będzie kiedyś, no to zobaczymy. No, jakby to jest sport. Dużo czynników ma wpływ na wynik meczu. W dużej mierze decyduje dyspozycja dnia. Wcześniej byłam wielokrotnie ja lepsza. Teraz ona wygrywa, cieszy się ze zwycięstw, więc jak się okazuje, jest miejsce dla każdego i też jest okej.
24 lata w sporcie. 24 lata od tych pierwszych igrzysk. To jest bardzo długo.
Szmat
to niektórzy czasu. Tak, niektórzy zawodnicy mają te 24 lata, dopiero ci, którzy zaczynają startować, a to jest naprawdę szmat czasu. Miałaś takie kryzysy, że chciałaś rzucić tenisa stołowego i mówiłaś sobie, ja już nie chcę, ja już więcej nie stanę przy tym stole.
No, miałam takie momenty, ale to były bardziej takie chwile w dużej jakiejś złości po przegranym meczu. Często są takie momenty, że po prostu nie idzie, że jesteśmy zmęczeni treningami i wyjazdami i meczami, że źle się gra, że się przegrywa jeden, drugi, piąty, dziesiąty mecz, no i nagle się okazuje, że to nie jest takie fajne, bo nikt nie lubi przegrywać i jak się gdzieś tam przegra kolejny mecz i coś idzie nie po twojej myśli, no to jest dużo złości i czasami w tej złości ja sobie rzucam, że mówię, dobra, nie gram, już kończę, w ogóle nie będzie ping-ponga.
Idę się położyć teraz do łóżka, przykryję się kocykiem, tak. I mam was wszystkich gdzieś.
Dokładnie, ale wiadomo, że to było bardziej takie, później jak te emocje opadały, no to jakby nie brałam tego na poważnie, nie myślałam o tym, żeby zakończyć. Natomiast przez te długie lata było wiele też takich trudniejszych momentów, dokumentów i myślę, że takie ostatnie lata są dla mnie najtrudniejsze pod względem takim psychicznym, mentalnym i tego, żeby znaleźć przede wszystkim jeszcze też motywację do takiej pracy i chęci, bo wiadomo, uwielbiam wygrywać. To jest wspaniałe uczucie i życzę każdemu, żeby miał okazję tego zaznać w życiu. Bardzo nie lubię przegrywać. Jak już jestem na treningu, no to wiadomo, że jestem też nauczona, że tą pracę trzeba wykonać. Tak samo jak wychodzę do meczu, no to robię wszystko w danym momencie, żeby tą moją przeciwniczkę też ograć i żebym to ja była wygrana. Natomiast myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że gdybym dzisiaj miała zakończyć karierę sportową, no to no jestem jakby sportowo spełniona, bo i zrealizowałam swoje marzenia o występie na Igrzyskach Olimpijskich, na Igrzyskach Paralimpijskich, w sporcie paralimpijskim, bo wygrywałam wszystko i to nie jednokrotnie, nie dwukrotnie, a czterokrotnie nawet, więc tam już nie ma czegoś, czego nie wygrałam, co mogę jeszcze wygrać, czego nie mam. Więc najtrudniejsze dla mnie od jakiegoś czasu właśnie było znalezienie takiej motywacji przede wszystkim do tej pracy codziennej, którą trzeba wykonać, a która jest niezwykle ciężka.
No bo trening sportowca nie odbywa się tylko i wyłącznie przy stole, prawda? To
tak,
są też cała seria innych ćwiczeń, które musisz wykonywać, żeby być w formie.
Dokładnie, to jest tak naprawdę wszystko podporządkowane w dużej mierze pod granie, no bo jest trening ping-pongowy, który wiadomo też muszę wykonać. Później jest też trening fizyczny, jest też regeneracja, jest wizyta u fizjoterapeuty, jest też trening z jakieś spotkania z psychologiem i tak naprawdę okazuje się, że cały dzień jest podporządkowany temu graniu i miałam tak, że trochę zaczęłam czuć, że też chcę czegoś innego od życia, że fajnie jest spędzić jakiś czas w gronie przyjaciół, robiąc coś innego, a nie siedząc tylko na sali, więc naprawdę miewałam takie momenty, że musiałam mocno gdzieś tam głęboko szukać tej motywacji do tego, żeby się zebrać na ten trening, żeby iść i żeby się porządnie przygotować. Ale jak już wpadłam w ten wir przygotowań, no to już było z górki.
Właśnie też przeczytałam w jednym z twoich wywiadów, że po zakończeniu kariery marzysz o podróżach. Pierwsza rzecz, o której sobie pomyślałam, to taka, że ty w trakcie swoich turniejów zjechałaś chyba pół świata już.
Tak.
Masz taki głód podróżowania bez konieczności grania?
Myślę, że tak. Oczywiście zjechałam pół świata, to jest jak najbardziej prawda, ale właśnie życie sportowca, pomimo tego, że się podróżuje, najczęściej wygląda tak, że po prostu jest lotnisko, hotel, sala i powrót. I później ponownie. I to wszystko cały czas tak samo w kółko się kręci. Jak bardzo rzadko mamy czas, żeby zobaczyć te piękne miejsca, w które podróżujemy. Bo po prostu też, wiadomo, przed turniejem jesteśmy skupieni na turnieju, przygotowujemy się, trenujemy, odpoczywamy, jakby przygotowujemy głowę do tego, że zaraz będziemy grać. I nie ma mowy o jakichś tam rozrywkach. A często po turnieju po prostu od razu wracamy do domu albo lecimy gdzieś na kolejne wyjazdy. Więc tak marzy mi się takie trochę beztroskie, powiedziałabym, podróżowanie, że rzeczywiście pakując torbę, nie będę musiała wpakować i rakietki, i butów do grania, że będę mogła sobie wpakować takie tylko i wyłącznie prywatne rzeczy.
Japonki.
Oczywiście też, tak, na przykład, też takie wyjazdy miałam, bo czasami gdzieś na sobie skoczyłam, czy na jakieś wakacje, czy na jakieś 2-3 dni gdzieś tutaj blisko w Europie na takiego krótkiego tripa. No i fajnie też
fajnie
odpoczywać
było, podobało
w ten sposób.
Się.
Oczywiście, że mi się podobało. Bardzo mi się podobało.
A pojawiał się w pewnym momencie taki głód tego, że już cię nosi, że już byś sobie poszła potrenować?
Oj, powinnam powiedzieć, że tak.
Nie, czemu? Powinnaś powiedzieć szczerze, że nie.
Szczerze, to nie, to też zależy, w jakim etapie sezonu jestem, bo jak jest sezon, zaczynamy gdzieś tam zawsze we wrześniu, kończę go rozgrywkami ligowymi tak koniec maja i to jest później czas, że mogę troszeczkę się zregenerować, więc ten wrzesień i październik, te pierwsze miesiące są z reguły okej, ale później, jak jest tego wszystkiego dużo, no to nie ukrywam, że też to po prostu zmęczenie narasta i tych chęci takich jest mniej, a jest więcej chęci takiej regeneracji odpoczynku, a często pod koniec sezonu właśnie są te najważniejsze mecze i się trzeba zebrać, więc naprawdę to po prostu zależy.
Wymieniłaś te miesiące, tak? Wrzesień, październik jeszcze są siły, listopad, rozumiem, że już tak jak spotykamy się teraz, tych sił jest trochę mniej.
To też zależy. To teraz mamy rok olimpijski, już jesteśmy po igrzyskach, więc to jest zawsze najtrudniejszy rok. Chociaż to też dla mnie jest ten rok olimpijski, igrzyska, ten był troszeczkę inny niż te wszystkie dotychczasowe od 2008, ponieważ po raz pierwszy teraz startowałam tylko i wyłącznie w igrzyskach paralimpijskich. Jakby świadomie 2 lata temu troszeczkę wycofałam się z kadr osób pełnosprawnych. Równocześnie
dlaczego?
Właśnie dlatego, że czułam, że po prostu jest tego wszystkiego za dużo. Ja od bardzo dawna pracowałam, tak mówię, że pracowałam na 3 etaty, bo grałam w kadrze pełnosprawnych, niepełnosprawnych i jeszcze w rozgrywkach ligowych. Na przykład był rok olimpijski, wszyscy się szykowali wcześniej jest szaleństwo, jeździ się po turniejach, żeby zdobyć kwalifikację olimpijską. Więc kwalifikacja olimpijska, to się wpada w wir tych takich niezwykle intensywnych, ciężkich przygotowań do igrzysk. Później są igrzyska, duże napięcie, stresy i tak dalej. I po, wszyscy mają luz, a ja się musiałam zebrać, bo za 2-3 tygodnie były igrzyska paraolimpijskie, gdzie byłam faworytką i no nie przegrywałam od bardzo, bardzo dawna. Tak było, no wiadomo, raz na 4 lata, można powiedzieć, że tylko raz na 4 lata, ale to był cały rok taki niezwykle ciężki i ja to dawałam sobie z tym radę, ale później, na przykład wracając z igrzysk paraolimpijskich, ja od razu też wpadałam w wir nowego sezonu. Jakby ja już miałam zaległe mecze ligowe, już były turnieje i tak dalej, ja nie miałam kiedy odpocząć. No i jak tak się zastanowię, tak sięgnę pamięcią, to ten czas po igrzyskach był zawsze dla mnie najgorszym czasem. Ja po prostu bardzo słabo grałam, bo byłam przemęczona, jakby jest to jak najbardziej naturalne. Gra mi nie sprawiała radości i potrzebowałam kilku miesięcy, żeby gdzieś tam wrócić na te właściwe tory. I dlatego teraz też właśnie podjęłam taką decyzję, że sobie odpuszczam, bo było za dużo. Czułam, że jest za dużo.
Że tylko, w cudzysłowie, tak, tylko zrobisz jedne igrzyska, nie dwa.
Dokładnie, że troszeczkę zejdę z obciążeń, że tylko te jedne igrzyska zrobię. Ja się bardzo bałam tej decyzji, bo jakby ciężko im było wyobrazić sobie mnie samą bez startowania w igrzyskach olimpijskich. To było trochę tak jak z tą porażką od tam 2008 w sporcie para. Myślałam, że jakby mnie definiuje też to, że ja gram i w jednych, i w drugich igrzyskach i co to będzie, jak ja w tych igrzyskach nie wystartuję. Okazało się, że nic nie będzie, że po prostu mnie tam nie ma i mogę pierwszy raz oglądać swoich kolegów z reprezentacji siedząc przed telewizorem i kibicować w inny sposób. I życie tak samo toczy się dalej i ta decyzja jest słuszna, bardzo się cieszę, że ją podjęłam, że podjęłam to świadomie, że po prostu zadbałam o siebie. Ojej, to była chyba jedna
po 24 latach.
Tak, w końcu. Chciałoby się powiedzieć, że w końcu. I to była chyba jedna z lepszych decyzji, jakie naprawdę ostatnim czasie podjęłam.
Czy ja
ale
dobrze
nie
myślę,
przyszło mi to łatwo.
Że jesteś jedyną taką zawodniczką, która grała, która startowała w jednych i w drugich igrzyskach?
Nie, już nie. Ogólnie nawet w Pekinie w 2008 roku była jeszcze też pływaczka chyba z RPA,
która... Ale polską, ja myślałam, polską. Tak, na naszym podwórku. Nie,
polską to tak.
A na świecie jesteś jedną z dwóch.
Jestem, no właśnie już nawet chyba z czterech. Później był Oskar Pistorius, lekkoatleta, który biega na protezach. No jego historia można sobie poczytać, jak ktoś nie wie. Powiedzmy, że no niezbyt ciekawie się skończyła. Natomiast są jeszcze tenisistki stołowe. Jedna dziewczyna z Australii, która też rywalizuje na Igrzyskach Olimpijskich. I teraz w Paryżu była też dziewczyna z Brazylii, która zakwalifikowała się do reprezentacji olimpijskiej do turnieju drużynowego. Więc jakby są dziewczyny, które idą moim śladem i przypisuję sobie te sukcesy. Myślę, że ja byłam dla nich taką inspiracją do tego, żeby spróbować też swoich sił. Znaczy to nie chcę umniejszać, bo to jest ogromny sukces, ale powiedzmy, że na Igrzyska Olimpijskie ciut łatwiej się zakwalifikować, grając na innych kontynentach, właśnie na takim jak Australia czy Brazylia. Więc może miały troszeczkę zadanie ułatwione, że konkurencja i poziom po prostu był tam troszeczkę niższy, a to miejsce na Igrzyska i tak jakby było. Ale oczywiście duży szacun za to, że się załapały do tej reprezentacji i że rywalizowały, więc fajnie, że ja pokazałam, że można i ktoś też próbuje swoich sił, ale myślę, że oczywiście takich osób no nie będzie dużo, no bo jest to niezwykle ciężkie, żeby na taki poziom skoczyć.
A jak to jest być wyjątkową nie tylko w skali swojego województwa, miasta, kraju, kontynentu, ale być wyjątkową w skali świata?
Fajnie. Co mogę powiedzieć?
Ale
fajnie.
Myślisz sobie czasami o tym właśnie, że jesteś sportsmenką, która na kartach historii światowej właściwie się zapisuje?
Mam tego świadomość, natomiast na co dzień o tym nie myślę. Kiedyś tak trochę nawet sobie umniejszałam, jakby tak sobie myślałam, że mówiłam, że nie jest to nic wielkiego. Natomiast dzisiaj jakby mam świadomość, że jednak to jest jakieś tam osiągnięcie, że nie ma takich osób jak ja wiele, więc naprawdę jest jakiś duży sukces i nie boję się tego powiedzieć. I jestem niezwykle wdzięczna, że po prostu to moje sportowe życie się w tę stronę potoczyło. Ale z drugiej strony też wiem, że w dużej mierze to też moja zasługa i tej pracy, którą po prostu włożyłam w to wszystko. Tak, cieszę się z tego, jestem z tego dumna i myślę, że właśnie takim największym sukcesem moim, bo często jestem pytana o to, co jest moim największym sukcesem, ja zawsze miałam problem, jak odpowiedzieć na to pytanie, który medal wybrać i tak dalej, ale zdałam sobie sprawę, że właśnie nie są te medale, oczywiście one są istotne, ale chyba takim największym sukcesem jest właśnie to, że ja dałam radę wskoczyć na taki poziom sportowy, żeby rywalizować i naprawdę rywalizować na wysokim poziomie w sporcie olimpijskim i tym paralimpijskim, że byłam w stanie połączyć te dwa światy, a to wydawałoby się, no myślę, że niemożliwe. Myślę, że nikt nie postawiłby nawet złotówki na to, że mi się uda, jak przyszłam tam pierwszy raz na salę. A jednak się udało, więc okazuje się, że można.
Czujesz się super mocny?
Chyba nie.
Jak to? Przecież ustaliłyśmy to przed sekundą.
Tak, to właśnie myślę, że to podobna odpowiedź. No, dobra, jak się zastanowię, oczywiście to tak, ale też jakby nie patrzę na siebie w takiej codzienności przez ten pryzmat. Dzisiaj no jestem tak, jestem w stanie jakby to docenić, to wszystko powiedzieć o sobie, że osiągnęłam sukces, że jestem gdzieś tam mocna, że zrealizowałam swoje marzenia, ale no na co dzień raczej koncentruję się na innych rzeczach.
Dziś dajesz i jesteś też inspiracją dla wielu sportowców i nie tylko sportowców. Zabierałam cię z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie widziałam tych ludzi, którzy chcieli sobie z tobą zrobić zdjęcia i jeszcze dopytywali. I widziałam tę niesamowitą energię, uśmiechy też, i tą taką siłę, którą dajesz ludziom. Też zostałaś za to odznaczona i uhonorowana wieloma tytułami właśnie za krzewienie tej idei olimpijskiej i idei tak sportu teraz się mówi inaczej.
Paralimpijskiego.
No i jak to teraz jest? To jest też dzisiaj twoja taka duża część działalności sportowej?
Tak, to jest też to, co robię poza sportem. To jest też całkiem duża część mojej działalności sportowej i chociażby to, że zrezygnowałam z tego jednego etatu z trzech, spowodowało, że mam właśnie więcej czasu na takie inne aktywności, które często musiałam odkładać na półkę, bo po prostu fizycznie nie byłam w stanie ich obskoczyć. Natomiast ja się bardzo cieszę, że i mam też właśnie świadomość, że to, co robiłam przez te wszystkie lata, rywalizując na arenach olimpijskich i paraolimpijskich, że jakby jestem bardzo dobrym przykładem na to, że można, że niepełnosprawność to nie koniec świata, że można ją przezwyciężyć, można zrealizować swoje marzenia i że można łączyć te dwa światy. I ja się cieszę, że jakby mogę dzielić się swoim doświadczeniem i po prostu jak jest okazja właśnie uczestniczyć w różnego rodzaju eventach. Jeśli mogę się podzielić swoim doświadczeniem, no to ja się bardzo chętnie dzielę i rzeczywiście nawet powiedziałabym, że się trochę czuję w obowiązku też to robić, bo zdaję sobie sprawę, jak ogromne doświadczenie mam i wiem, że to może być też inspiracja właśnie dla innych, więc cieszę się, że po prostu jestem i zapraszana i że później też fajnie odbierana. To jest naprawdę bardzo taka pozytywna nowa energia od ludzi, nie do końca związanych ze sportem, ale fajnie też chłonących to, co ja mam do powiedzenia, więc to jest też taki bodziec do tego, żeby właśnie to robić dalej, bo myślę, że po prostu o niepełnosprawności trzeba mówić.
A Natalia, tak generalnie w życiu, jak myślisz o sobie, jak rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi, to myślisz w ogóle o sobie w kategorii osoby z niepełnosprawnością?
Nie, totalnie nie. I myślę, że ci, co mnie znają, też nie myślą o mnie jako o osobie z niepełnosprawnością. Też często się śmiejemy, że ludzie po prostu zapominają, że jakby nie mam tej jednej ręki. Później tak się dziwią, że jak sobie przypomną, że a no dobra, rzeczywiście masz tylko lewą. To jest dla nich jakby jak najbardziej naturalne, że ja wszystko jakby robię. Tak samo dla mnie jest to naturalne, że ze wszystkim sobie radzę, jestem jak najbardziej samodzielna. I nikt na co dzień o tym nie myśli. Zresztą ja myślę, że naprawdę jestem dużą szczęściarą, że ja nie mam tylko przedramienia. Jakby są dużo gorsze niepełnosprawności, z którymi ludzie się muszą zmagać i naprawdę też robią wspaniałe rzeczy na co dzień. W każdym razie ja myślę, że ten temat trzeba oswajać, trzeba o nim mówić, bo jakby w dalszym ciągu ludzie zdrowi tej niepełnosprawności się troszeczkę boją, a boją się jej chyba dlatego, bo jej nie znają, a nie znają jej, bo mało o tym mówimy, dlatego to jest właśnie takie koło, trzeba o tym mówić i to myślę, że też wszyscy na tym zyskamy i też trzeba mówić o sporcie paraolimpijskim, o tym całym ruchu paraolimpijskim, żeby gdzieś tam w świadomości ludzi się zadomowił na dobre, bo chyba paraolimpijczycy myślę, że nie chyba, na pewno na to zasługują i sport jest jeden, emocje sportowe są piękne, a takim dodatkowym bonusem Igrzysk Paralimpijskich, że tak powiem, jest to, że każdy sportowiec ma jakąś też niezwykle inspirującą historię. To jest taka wartość dodana.
Czyli tych historii poznałaś właściwie tysiące przez lata bycia w tym sporcie. Kojarzysz jakąś jedną? Czy
no one... tak, tych historii jest mnóstwo. Ja wiem, że ja też jestem jakąś tam jedną historią i pomimo tego, że ja od tego 2000 roku siedzę w ruchu paralimpijskim, to jadąc na każde kolejne igrzyska, ja się też przyglądam z taką ciekawością małego dziecka, jak inni sportowcy funkcjonują, jak sobie radzą. jadą i po prostu robią wszystkie inne rzeczy, ale no nie wiem, jeśli chodzi o historię, no to na przykład jest tak jak u nas w tenisie stołowym jest Dorota Bucow, moja bardzo dobra koleżanka, z którą się znam już też, no chciałabym powiedzieć 100 lat, niemalże od moich początków w tenisie stołowym. Aktualnie Dorota zdobyła swój pierwszy medal na Igrzyskach Paralimpijskich teraz w Paryżu, także bardzo, bardzo się z tego cieszę. Gra na wózkach, na wózku w pierwszej grupie, czyli na tych ludzi z największą niepełnosprawnością, a jak się poznałyśmy, to Dorota grała w kategorii jakby mojej. Ona trafiła do sportu niepełnosprawnych, dlatego, że grając w koszykówkę gdzieś tam sobie uszkodziła jakoś bark, miała jakiś niedowład ręki i grała ze mną przez długi czas. Później no takie się życie niestety potoczyło, że miała jakiś tam wypadek samochodowy i uszkodzony kręgosłup. No dzisiaj porusza się od wielu lat już na wózku. W każdym razie ona jest takim świetnym przykładem, że nawet jak życie daje w kość, bo naprawdę myślę, że jej dało mocno w kość, nie jedna osoba mogłaby się troszeczkę podłamać, to ona jakby dalej się nie poddaje, walczy, gra w tenisa stołowego naprawdę na fajnym poziomie. No i walczy o te medale i tego medalu paralimpijskiego jej brakowało. Jakby nie ciągle gdzieś tam czegoś brakowało, nie mogła go zdobyć. W Paryżu w końcu go sobie wywalczyła. Także no, muszę powiedzieć, że chyba nawet mnie bardziej troszeczkę ucieszyło niż ten mój medal. Ale taka niezwykle inspirująca, motywująca historia.
Sport jest dobrym lekarstwem na jakiekolwiek właśnie myślenie o swoich ograniczeniach?
Myślę, że jak najbardziej tak. Sport jest przede wszystkim wspaniałą przygodą, która myślę, że nas fajnie kształtuje i też przygotowuje do takiego codziennego, normalnego życia, też jako młodych ludzi do takiego później dorosłego życia, a myślę, że też właśnie jest lekarstwem na jakieś wiele bolączek, czy problemów,
smutki,
z którymi się
miałaś
zmagamy.
Takie smutki na początku na przykład swojej kariery?
Ja smutków w swojej karierze miałam mnóstwo, bo ja wiele razy przegrywałam
związanych
swoje pojedynki.
Z niepełnosprawnością.
Ale smutków związanych z niepełnosprawnością jako już zawodniczka myślę, że nie miałam, bo ja też po prostu aktywnie uczestniczyłam w tym sporcie paralimpijskim i przyglądałam się innym i oni też tych smutków nie mieli, więc jak ktoś poruszający się na wózku nie ma smutków, no to jak ja mogę mieć smutki, jak ja nie mam tylko przedramienia? Więc absolutnie nie. A szczerze mówiąc, jakiś tak jeszcze z tego życia przedsportowego też nie miałam chyba zbyt wiele. Może miałam po prostu szczęście, bo wiadomo, że ludzie są różni, dzieciaki są ciekawe. Jakby no nie da się nie zauważyć, że ja nie mam tego prawego przedramienia, więc wiadomo,
da
że...
Da się nie zauważyć.
Da? Jak dobrze schowam. No to może się da, ale myślę, że prędzej czy później wiadomo, że ktoś tam zauważy, że się troszeczkę różnie, więc pojawiały się no, pytania, co mi się stało i tak dalej. To jest jak najbardziej naturalne. Czasami były może trochę mniej komfortowe sytuacje, jak po prostu ktoś może nie pytał, ale gdzieś tam tak uporczywie zerkał. No, można powiedzieć, że się gapił. To czasami powoduje lekki dyskomfort, ale myślę, że ja już też z tego dawno wyrosłam, nie zwracam na to totalnie uwagi i też to, że już nie jestem tak do końca anonimowa, też w dużej mierze im po prostu pomogło, bo ludzie już wiedzą, że ja tego przedramienia nie mam.
No właśnie, chciałam ci się jeszcze o ten brak anonimowości podpytać. Ludzie cię rozpoznają na ulicy?
Oj, no zdarza się, że mnie ludzie rozpoznają na ulicy. Jeśli ktoś interesuje się sportem, no to myślę, że to moje nazwisko jakby jest mu znane i rzeczywiście czasami takie sytuacje są, ale nie są to codziennie albo kilka razy dziennie takie rzeczy się nie dzieją, więc mam naprawdę dużo wolności, dużo przestrzeni w takim życiu codziennym. Ale jeśli mnie poznają, to naprawdę jest to bardzo miłe, bo zawsze ktoś powie dobre słowo i fajnie coś takiego usłyszeć od kibica sportowego, czy od po prostu innej życzliwej osoby.
Przed naszą rozmową w studiu zdradziłaś, że bywasz w Poznaniu prywatnie też. Gdzie można cię spotkać najczęściej? W centrum?
A najczęściej mnie można spotkać w fajnych knajpkach i kawiarniach, czyli zajadającą się albo pijącą dobrą kawę.
Czyli trzeba się rozglądać po prostu w
poszukiwaniach. Tak, trzeba się rozglądać. Ja mam przyjaciół w Poznaniu. Tak, spędzam tutaj czasami troszeczkę czasu, jak kalendarz i mój, i ich pozwoli. Ci śmieję, że zawsze uprawiam gastroturystykę. Lubię jeść, lubię dobre jedzenie, lubię też pić dobrą kawę, więc zawsze jak są jakieś fajne, dobre knajpki, to na pewno tam nie można wypatrywać, ale oczywiście też i spacery, i aktywny tryb życia. Muszę przyznać, to no, żadne podlizywanie się, że Poznań jest no, zaraz po Trójmieście, po Gdańsku, moim ulubionym miastem w Polsce.
To ja jeszcze na koniec wrócę do tej długiej kariery. 24 lata w sporcie, czy jako sportsmenka zastanawiasz się już nad sportową emeryturą?
Zastanawiam się, może nie tyle, co się zastanawiam, ale wiem, że ona ona jest no, nieunikniona w perspektywie pewnie no, kilku lat. Nie oszukujmy się, lata lecą.
Myślisz, że kibice ci dadzą odejść?
Myślę, że nie, ale na pewno bliżej mi tej sportowej emerytury niż dalej. Ja właśnie, to też jest ciekawe, ja tak mam wrażenie, że kibice mi nie dadzą, że mi nie pozwolą, że jakby ja tak od tak dawna już jestem w świadomości kibiców, że jakby ja tak po prostu nie mogę sobie z niej wyjść i zakończyć tej kariery, jednak no, na taki moment na pewno nadejdzie. Ja bym bardzo chciała zakończyć karierę też w takim momencie, gdzie jeszcze będę lubiła grać w tenisa stołowego, że to nie będzie tak, że ja już będę obrażona na to granie, że będę wkurzona, że gram za długo, bo mi po prostu już się nie podoba, nie sprawia mi radości i frajdy i tak dalej, ale kiedy to będzie, no to nie wiem, czy za 2, czy za 4, czy za 5, jakby no, wiadomo, za 4 lata są igrzyska w LA. Wiele osób chciałoby mnie tam zobaczyć, ja tak sobie nieśmiało myślę, że ja właściwie też bym chyba chciała w nich zagrać, ale jest to jeszcze 4 lata, wiadomo, życie pisze różne scenariusze, więc nie deklaruję, że dzisiaj, że na pewno tam będę, bo jeśli będę zdrowa i jeśli gra mi będzie sprawiała dużo radości, no to na pewno zrobię wszystko, żeby się tam zakwalifikować i jeszcze walczyć o medale.
Natomiast ale co zerwiesz będę robić, ze sportem?
Nie mam sprecyzowanego planu, ale wydaje mi się, że przez to, że jestem no, całe swoje życie w sporcie, nie chciałabym od tego sportu odchodzić i chociaż tak jedną nogą przy tym sporcie być. Myślę, że też to, co wyczyniałam przy stole przez te wszystkie lata, mogłoby się fajnie przekuć w coś pozytywnego, jeśli chodzi o na przykład promowanie właśnie ruchu paraolimpijskiego. Myślę, że może tam mogłabym coś pozytywnego swoją osobą wnieść. Coraz częściej się też nad tym zastanawiam, ale jeszcze nic wielkiego nie wymyśliłam, to muszę się przyznać do tego.
Nie ma ciśnienia.
Nie ma ciśnienia, tak jest.
Super mocna, super przemocna Natalia Partyka, tenisistka stołowa, wyjątkowa w skali całego świata i naszej części kosmosu. Bardzo Tobie dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do studia Radia Poznań.
Dziękuję bardzo.
Supermocne. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.